Nie tylko Sydonia. Dzisiaj opowiem o pomorskich czarownicach i Baszcie w Słupsku. Ryszard Kapuściński powiedział: wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Ostatnio Elżbieta Herezińska wydała swą najnowszą powieść historyczną pod tytułem Sydonia, słowo się rzekło. Nie jest to pierwsza historia opisująca losy najsłynniejszej chyba pomorskiej czarownicy Sydonii von Borg. Kto wie, czy nie najsłynniejszej w księstwach Rzeszy. A półce mam też inną książkę, Sydonia z wilków Borków, Paula de la Vacque. W 1797 roku protestancki pastor Wilhelm Meinhold opublikował powieść Sidonia von Borg, czarownica klasztorna. Mniej znana jest pięcioaktowa tragedia Sidonia von Borg Jaromara Wenta, opublikowana w 1919 roku. Także wspomniany przeze mnie w podcaście o Jaksie z Kopanicy Theodor Fontaine pracował nad materiałem do takiej książki. Zachował się nawet napisany przez niego w latach 1879-1882 fragment Sidonie von Borg. Po raz pierwszy, nawiasem mówiąc, został wydany dopiero w 1966 roku. Książkę Herezińskiej ostatnio połknęła moja mama. Szczególna fanka tej autorki, pozdrawiam mamę. W czasach polowań na czarownicę stracono wiele kobiet na Pomorzu. I Sydonia nie jest jedyną sławną pomorską czarownicą. Gdy mówimy o najsłynniejszych czarownicach pomorskich, to jest to oczywiście Sydonia von Borg, Trina Papisten oraz Krystyna Cejnowa z Półwyspu Helskiego. Drodzy słuchacze, jeśli słuchacie Miejsc Nieoczywistych na Spotify, Apple Podcast czy też Player FM, proszę o krótką chwilę. Dajcie znać, co sądzicie o kaście, przyznając ocenę w postaci gwiazdek. To proste działanie pomoże mi zdobyć większą widoczność i dotrzeć do jeszcze większej liczby osób, które mają podobne zainteresowania. Wasze komentarze, opinie, sugestie są niezwykle ważne, dlatego też zachęcam Was do dzielenia się tymi refleksjami pod adresem dom w Dawidach@gmail.com. Każdy Was głos jest niezwykle cenny i pomoże mi w rozwoju podcastu. Możecie również wesprzeć podcast na stronie buycoffee2/miejsca nieoczywiste. Podcast jest non-profit, a środki wykorzystuję na promocję treści w mediach społecznościowych. Dzisiaj chcę opowiedzieć o jednej z tych czarownic. W roku 1701 okolice Słupska nawiedziła gwałtowna burza. Burza z gradobiciem, więc zboża, ziemniaki czy owoce w sadach zostały zniszczone. Trafiła się też plaga gąsienic. Masowo umierały zwierzęta w gospodarstwach. To idealna sytuacja, żeby o wszystko obwinić czary, bo przecież takie rzeczy nie dzieją się same z siebie. Oczywiście czarownica szybko się znalazła. Była to wyróżniająca się urodą, jasną, piegowatą cerą i rudymi włosami Katrina Zimmermann, żona miejscowego rzeźnika, zwana też Triną Papisten, czyli Kasią katoliczką. A jaki jest Słupsk w roku 1701? Lub, jak kto woli, Stolp. Stolp nie jest już miastem księstwa pomorskiego, gdyż to po wymarciu dynastii Gryfitów przechodzi na własność Brandenburgii. Nawiasem mówiąc, dynastia wymiera ponoć na skutek przekleństwa wspomnianej przeze mnie na początku Sydonii von Borg. W 1701 roku w sąsiedniej Polsce rządzi osadzony na tronie przez Rosję August II Mocny. Protestancki Słupsk liże rany po zakończonej 50 lat wcześniej wojnie 30-letniej, w której teatrze uczestniczył. Najpierw zajęty przez Szwedów w 1630 roku, potem odbity przez Wallensteina, potem znów przejęty przez wojska szwedzkie w 1637 roku pod dowództwem generała Bannera, który to całkowicie zrujnował miasto. Słupsk przypadł neutralnej Brandenburgii na mocy pokoju westfalskiego. Zainteresowanych odsyłam do moich podcastów o Pomorzu Szwedzkim i Wallensteinie. Katrin Zimmermann urodziła się w Brilon-Westfalii. Ponoć miała kaszubskie pochodzenie, o czym ma świadczyć nazwisko jej pierwszego męża, Nipkow. Wraz z pierwszym mężem, kowalem Martinem Nipkowem z Westfalii, przeniosła się do Postomina, miejscowości leżącej dzisiaj na wschodzie zachodniopomorskiego. Stąd para przeniosła się do Słupska. Nipkow był dobrym fachowcem, dlatego dostał taką propozycję od słupskich rajców. Nipkow był jednocześnie osobą chorowitą, bo kiedy służył w garnizonie w Wołogoszczy, pewnemu rotmistrzowi okulał koń na przeglądzie. Za co rotmistrz ukarał kowala 5-dniowym zamoczeniem w beczce. Tak Nipkow stał się chorowity i szybko mu się zmarło. Po śmierci Nipkowa została żoną słupskiego rzeźnika Andreasa Zimmermana. Ze względu na nietypowe katolickie wyznanie na terenie protestanckiego miasta nadano jej przydomek Papisten. Była kobietą stroniącą od ludzi i znała się na ziołolecznictwie, co wystarczyło, aby podpaść miejscowemu aptekarzowi. Dość powiedzieć, że w procesach o czary, gdy oskarża się zielarki, nie wiadomo dlaczego pojawiają się również aptekarze. Brutalna prawda o walce o klienta, nie myślicie? Nie podpada tylko aptekarzowi. Kobieta niechętna plotkowaniu, słynąca z urody i ciętego języka, musiała wzbudzić również niechęć wśród słupskich mieszczan. Wykluczenie społeczne z automatycznym wpisaniem w stereotyp czarownicy. 4 maja 1701 roku do Słupskiego Urzędu Miejskiego zgłosił się wspomniany aptekarz Zinker z pismem oskarżającym Katrinę Zimmermann o czary właśnie. Oskarżenie przeciw kobiecie zawierało 68 paragrafów, czyli było niemałe. Zarzucono Katrinie, że w miejskim gaju zapisała duszę diabłu, uprawiała z nim lubieżne praktyki, a dowodem miało być jej brązowe znamie na pośladku, dowód naznaczenia przez diabła. Miała też sprowadzić zarazę na zwierzęta hodowlane sąsiadów, wspomniane gradobicie oraz plagę gąsienic. Aptekarz podał również, że dwie uprzednio spalone czarownice we wsi Łosino, żony Andreasa Boldena i Jana Bogdana, podczas tortur nazwały Katrinę czarownicą. Kobietę osadzono w baszcie czarownic, będącej pozostałością po otaczających miasto murach miejskich. Papisten próbowała opuścić miasto, jednak ustanowiono astronomiczną kaucję, której mąż nie był w stanie zapłacić. Ponieważ kobieta nie chciała przyznać się do uprawiania czarów, akt oskarżenia przekazano do Wydziału Prawa Uniwersytetu w Rostocku, który 27 lipca 1701 wydał opinię prawną zezwalającą na stosowanie tortur w toku śledztwa. 1 sierpnia po raz pierwszy została poddana torturom. Po zakuciu w dyby śrubami oskarżonej łamano ręce i nogi. Jednak nie przyznawała się do winy. Dwukrotnie próbowała popełnić samobójstwo. Za pierwszym razem prowadzona naga na przesłuchanie wróciła się do rzeki, jednak wyłowili ją strażnicy. 3 dni później próbowała rozbić sobie głowę o kamienie fundamentu baszty. Kilkukrotnie przyznawała się i odwoływała zeznania. Podobnie poddano ją torturom 18 sierpnia, raniąc ją rozpalonym żelazem, najprawdopodobniej we wspomniane już diabelskie znamie. W końcu, zmęczona torturami, przyznała się do zarzucanych czynów i błagała o ścięcie, aby uniknąć męki na stosie. Kobieta została skazana za czary przez sąd miejski 30 sierpnia 1701 roku. Akt oskarżenia zawierał aż 14 paragrafów. Po ścięciu została spalona na stosie w Słupsku przy właśnie baszcie czarownic, której ją wcześniej uwięziono. Przed Katriną podobny los spotkał 18 innych kobiet. Polowania na czarownice rozszalały się na dobre między XVI a XVII wiekiem, zaś pierwszy proces odbył się w 1324 roku w Irlandii, natomiast ponoć ostatni w 1783 roku w Szwajcarii. Warto osadzić te dwie daty w kontekście historycznym. 1324 rok to czas panowania w Polsce Władysława Łokietka, a 1783 to czas uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone, a także ostatnie lata Rzeczpospolitej obojga narodów. Podobno w czasie polowań w Europie osądzono około 90 tysięcy osób, z czego skazano na śmierć około połowy. Jednak mogą to być szacunki zaniżone. ze względu na to, że nie wszędzie procesy i wyroki były tak skrzętnie odnotowywane, jak w Rzeszy Niemieckiej i w krajach protestanckich. Badacze nie są zgodni zarówno co do przyczyn procederu polowań, ani ich ogromnej skali. Jednak sytuacja panująca w ówczesnej Europie stwarzała ku temu możliwości. Bieda, wojny, niekontrolowany rozwój miast i wszechobejmujące poczucie zagrożenia sugerują, że polowania na czarownice były efektem poszukiwań kozła ofiarnego, winnego nieszczęść wszelakich. W społeczeństwie pojawiła się potrzeba rozładowania napięć i podniesienia lub przeniesienia agresji na kogoś, kto miałby spowodować ich niedolę, co nie jest niczym nowym i niczym starym. Weźmy na przykład III Rzeszę i jej stosunek do Żydów. Utępiały tłum łatwo zadowoli się kozłem ofiarnym. Polowania takie są również szansą na łatwe wzbogacenie się. Bardzo dużo na procesach zarabia ówczesny wymiar sprawiedliwości. Kaci, sędziowie, urzędnicy sądowi i miejscowi władcy. Warto przytoczyć przypadek polowania w Lindheim. W Lindheim na terenie dzisiejszej Hesji, którego celem była tylko chęć zysku. W 1665 roku rządca Georg Zeiss zaproponował zwierzchnikom zorganizowanie polowań na taką skalę, by zwiększyć majątek miasta. Były to trzy procesy toczące się od 20 kwietnia 1663 roku do 1 marca 1664. W procesie z tym stracono około 19 osób. Na odnowionej wieży czarownic, jedynej pozostałości po zamku, znajduje się dziś tablica pamiątkowa z nazwiskami ofiar. Początkowo w regulacjach kościelnych zaczęły pojawiać się przepisy rysujące podwaliny prawne do późniejszych procesów. Najpierw tortury stosowano tylko wobec heretyków. Czarownice były uważane za postaci odprawiające gusła, co może i było przestępstwem, ale nie było herezją. Błędna jest opinia, że wielkie fale polowań na czarownice były przeprowadzone przez kościelną inkwizycję. Inkwizycja dążyła do pokuty oskarżonych, więc rzadziej stosowano karę śmierci. Co więcej, inkwizycja nie skupiała się na czarownicach, ale heretykach. Stosując dzisiejszą terminologię korporacyjną, miała inne KPI-e. Papież Innocenty VIII opublikował bullę Sumis Desiderantes Affectibus w roku 1484, która prawdopodobnie została sformułowana przez osławionego inkwizytora Heinricha Kramera. Chociaż jest to dokument, który ustanawia konieczność inkwizycji czarownic w Niemczech i upoważnia Kramera do polowań na czarownice, to niektórzy historycy uważają, że to właśnie zastosowanie tego dokumentu między innymi zapobiegło wybuchowi szaleństwa, jak to miało mieć na przykład miejsce we Włoszech, gdzie papież ponoć upomniał nadgorliwe. Na nieszczęście dla skazanych. To nie inkwizycja skazywała za czary we wspomnianych wiekach. To sądy świeckie otrzymywały możliwość samodzielnego sądzenia czarownic. To wsparło sądy kościelne i ulepszyło system ścigania za czary. Istniało kilka kluczowych dokumentów prawnych i precedensów, które wpłynęły na sposób prowadzenia procesów o czary w Rzeszy Niemieckiej lub, jak kto woli, w Świętym Cesarstwie Rzymskim narodu niemieckiego. Jednym z najbardziej wpływowych z nich był Melus Maleficarum, traktat o czarach, opublikowany w 1486 roku przez Heinricha Kramera i Jamesa Sprengera, szeroko czytany i używany jako przewodnik do ścigania czarownic w całej Europie. Po polsku dzieło to nosi nazwę Młot na czarownicę. Karol V Habsburg, który był świętym cesarzem rzymskim w latach 1519-1556, wydał w 1532 roku kodeks prawny zwany lub znany jako Constitutio Criminalis Carolina, po prostu Karolina. Karolina była kompleksowym kodeksem karnym, który miał zastosowanie do wszystkich terytoriów cesarstwa zarówno katolickich, jak i protestanckich. Karolina zabierała przepisy dotyczące ścigania czarów, choć nie definiowała wyraźnie czarów jako przestępstwa. Zamiast tego skupiała się na używaniu magii do szkodliwych celów, takich jak wyrządzanie krzywdy ludziom lub zwierzętom, czy niszczeniu upraw. Karolina przewidziała karę śmierci dla osób uznanych za winnych tych praktyk, ale zawierała również przepisy mające na celu zapobieganie fałszywym oskarżeniom i zapewnienie sprawiedliwych procesów. Chociaż Karolina nie wprowadziła koncepcji procesów czarownic do cesarstwa, pomogła skodyfikować i ujednolicić procedury prawne ścigania oskarżonych czarownic. Dała również podstawę do wypaczeń i nadużyć w tychże procesach, ale to już inna sprawa. Karolina przewidziała karę śmierci dla osób uznanych za winnych czarów lub szkodliwej magii, ale nie określała konkretnej metody egzekucji. Jednak w praktyce najpowszechniejszą metodą egzekucji skazanych czarownic w okresie obowiązywania było spalenie na stosie. Palenie było postrzegane jako odpowiednia kara dla czarownic, ponieważ wierzono, że oczyszcza ich duszę i zapobiega ich powrotowi jako duchy lub demony. Była to również szczególnie makabryczna forma egzekucji, która służyła jako ostrzeżenie dla innych, którzy mogliby ulec pokusie uprawiania czarów lub innych form magii. Chociaż spalenie było najpopularniejszą metodą egzekucji czarownic we wczesnym okresie nowożytnym, istniały prawne różnice regionalne w stosowanych metodach. W niektórych częściach Europy wieszano lub topiono czarownice zamiast palić, choć zdarzały się również kary śmierci przez ścięcie, poćwiartowanie czy zakopanie żywcem. Najpodlejsza zdaje się być legalizacja tortur w europejskich systemach prawnych, która doprowadzała do przyznania się do winy. Przyznania się do winy w cudzysłowie oczywiście. Proces czarownic miał kilka faz. Oskarżenie, często oparte na donosach, plotkach czy oszczerstwach. Uwięzienie, czyli początek gehenny. Oskarżeni byli więzieni w piwnicach lub wieżach, bo więzień profesjonalnych w owym czasie nie było. Często oskarżona była rozebrana i golona, aby nie mogła ukryć żadnego magicznego środka, ani użyć czy zachować swojej magicznej mocy. Co okazji dochodziło również do gwałtów na ofierze. Przesłuchanie. Istniały trzy fazy przesłuchania. Przesłuchanie wstępne, przedstawienie narzędzi tortur, no i przesłuchanie, w którym te tortury stosowano. Były też sadystyczne, irracjonalne próby, jakim poddawano czarownice, takie jak próba wody. Oskarżoną wrzucano do zbiornika wodnego. Jeśli oskarżona pływała na powierzchni, uważano to za dowód czaru. Oskarżona musiała włożyć rękę do ognia. Jeśli rana goiła się szybko, oczyszczano osobę z zarzutów. Po przeszukaniu i znalezieniu tak zwanego znaku czarownicy na oskarżonej, a była to część ciała, którą za to uznawano, została poddawana próbom igły. Wierzono, że znak diabelski na jej ciele powoduje nieczułość tego miejsca. Pamiętacie znamię Tiny? Wierzono, że czarownice potrafią latać i pływać po wodzie. Jak drewno, patrz próba wody. Więc musiały być lżejsze od normalnych ludzi. Dlatego osoby szczupłe miały przerąbane. Warto zadać pytanie, dlaczego procesy czarownic miały miejsce na taką skalę w księstwach Cesarstwa Niemieckiego i krajach protestanckich? Jedną z odpowiedzi jest dokumentowanie procesów zgodnie z prawem magdeburskim, bo zgodnie z tym prawem za procesy o czary odpowiedzialne były sądy miejskie i procesy były dość skrzętnie odnotowywane. Takie protestanckie zamiłowanie do porządku. Już w sądach ludowych nie pozostało tyle w kronikach, bo archiwa mogły spłonąć w czasie, gdy procesy o czary nie były uznawane za trendy. W krajach katolickich poza cesarstwem jest faktycznie mniej udokumentowanych procesów, ale czy były, czy ich nie było, tego nie wiemy. Spróbuję na koniec zacytować Bogdana Baranowskiego z przypuszczeniem, jak było w Polsce. Taka mała liczba udokumentowanych przypadków poza cesarstwem i ościennymi krajami protestanckimi może napawać przerażeniem, że ofiar było więcej. Nie wydaje mi się, aby społeczność europejska miała inną mentalność w poszczególnych miejscach. Właśnie, jak było w Polsce? Nie mogło być inaczej w Polsce. W książce Bogdana Baranowskiego Ludzie Gościńca znalazłem opis naszego wymiaru sprawiedliwości, który musiał mieć również zastosowanie w procesach o czar. Zasiadający w sądach miejskich rajcy i ławnicy, w życiu prywatnym, przeważnie kupcy czy rzemieślnicy, nie mieli zbyt dużego pojęcia o wymiarze sprawiedliwości. W małych miasteczkach nie umieli oni niejednokrotnie pisać ani czytać, a zamiast swych podpisów kładli znak krzyża. Na porządku dziennym były wypadki, że sędziowie przed przystąpieniem do pracy nieźle raczyli się gorzałką lub jakimś innym trunkiem. Obowiązujące przepisy prawa miejskiego, wywodzące się ze źródeł niemieckich, znane były głównie z prawniczych opracowań Bartłomienia Groickiego z końca XVI wieku, które wielokrotnie ogłaszane drukiem przez dwa stulecia cieszyły się powagą zbioru praw. Przez dzieła Groickiego wprowadzony został do praktyki sądów miejskich kodeks karny wydany przez cesarza Karola V, tak zwany Constitutio Criminalis Carolina oraz różne zachodnioeuropejskie akty prawne. Tyle pisze Baranowski. Jednak wymiar sprawiedliwości na terenach dawnej Rzeczpospolitej był raczej skomplikowany, bo duchowni podlegali sądom duchowym, szlachta sądom szlacheckim, grodzkim i ziemskim, mieszczanie sądom grodzkim, a chłopi sądom dziedzica lub samo sądom wiejskich. W jego książce znajdujemy również fragment o czarownicach. Pierwszy plan wysuwają się tu z pewnością protokoły z procesów czarownic, domniemanych wspólniczek szatana. Ponury zabobon, który przyszedł do nas z zachodu, rozprzestrzenił się na ziemiach polskich dość późno. Jeszcze w XVI wieku rzadko kiedy sądy rozpatrywały sprawy o szkodzenie ludziom za pomocą czarów. Dopiero w pierwszej połowie XVII stulecia spopularyzowały się one na dobre na ziemiach polskich. Znowu tyle Baranowski. Jest sporo wymuszonych torturami zeznań domniemanych czarownic w dokumentacji procesów sądowych. Na przykład jedna z czarownic, 16-wieczna wędrowna złodziejka, zajmująca się także znachorstwem, nawiasem mówiąc spalona, zeznała: kurka czarnego, uchowawszy i powązkę we krwi jego w Wigilię świętego Tomy omoczęła i tę powązkę pod ledzierżów mleka kładła. Takie były sposoby na ochronę krów i mleka. Dlatego jeśli myślicie, że w Rzeczpospolitej było inaczej, dlatego mamy lepsze statystyki w paleniu czarownic, to raczej tego nie potwierdzę. Pamiętajcie, że przez Polskę przetoczyły się w XX wieku dwie okrutne wojny i słabo stoimy z dokumentami. Miejscem nieoczywistym jest Baszta Czarownic, która znajduje się w najpiękniejszym chyba miejscu Słupska, które pięknieje z dnia na dzień. Opublikowanie postu z tą basztą na moim profilu w mediach społecznościowych wzbudziło dyskusję o procesach czarownic, co skłoniło mnie do przygotowania dzisiejszego podcastu. Baszta Czarownic w Słupsku jest elementem starego, wzniesionego w okresie od początku XIV wieku do połowy XV wieku muru miejskiego. Można zauważyć, że baszta była wznoszona stopniowo. W pierwszym etapie, w XIV wieku, jej góra była drewniana, a mury miejskie podniesiono 100 lat później, jako ceglane. Również później, w XVII wieku, gdy miasto obwarowało się nowymi umocnieniami, baszta znalazła się w środku miasta i pełniła rolę więzienia. W tamtym czasie wszystkie bramy miejskie zostały w jakiś sposób zaadoptowane. Na początku XIX wieku przez chwilę baszta była stajnią, aby w 1871 roku ponownie stać się więzieniem. Dzisiaj znakiem rozpoznawczym Baszty Czarownic jest umieszczona na dachu wiedźma na miotle. Obecnie mieści się tu salon wystawowy Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej. Galeria ma 3 poziomy. Baszta znajduje się w sąsiedztwie Zamku Książąt Pomorskich, zbudowanym w tym kształcie przez księcia Bogusława X Wielkiego, bohatera 25 odcinka mojego podcastu, a także w sąsiedztwie po dominikańskiego kościoła świętego Jacka, młynu zamkowego czy też bramy młyńskiej. W starych zabudowanach młyńskich zobaczymy muzeum z kolekcją obrazów Witkacego. Tak, Witkacy w Słupsku. Słupski zamek bardzo mocno wiąże mi się z historią ostatnich gryfitów, więc dziś o nim nie opowiem, choć jeśli tam będziecie, warto zobaczyć sarkofagi księżnej Anny de Croy oraz jej syna Ernesta Bogusława de Croy. Na jednym z moich postów mogliście zauważyć, że na początku tego roku pomorski wojewódzki konserwator zabytków wpisał do rejestru zabytków nieruchomy zespół zabudowań młyńskich przy ulicy Młyńskiej wraz z jej otoczeniem. Wiele kosztowało czasu i pieniędzy, wiele kosztowało adaptacje tych budynków, ale powstało prawdziwe cacko technologii z przełomu XIX i XX wieku. Jest to najpiękniejsze miejsce Słupska. Polecam, szczególnie słuchaczom z Gdyni. Słups jest przecież tak blisko was. Rina Papisten była niewinna, a jednak zginęła, padając ofiarą nagonki pod przewodnictwem aptekarza, a na śmierć skazała ją nie inkwizycja, tylko miejski sąd Stolp. Czy była to specjalność protestantów? Na pewno nie, o czym już mówiłem. Mówiłem także, że inkwizycja miała inne cele, co było prawdą. Inkwizycja skazywała heretyków, którzy byli dużo niebezpieczniejsi dla kościelnej organizacji niż czarownice znające się na ziołach, bo herezja mogła wywrócić system. Skutkiem wywrócenia systemu jest na przykład odcięcie od wiernych, czyli pieniędzy, oddanie się władzy świeckiej, czy sekularyzacja majątków, czy zakaz handlu odpustami. Skutkiem tzw. herezji jest również wytykanie błędów, do których by się trzeba przyznać. Mój imiennik, augustianin z Eisleben, nieźle w tej materii namieszał. Dlatego inkwizycja skazywała na śmierć inne osoby. Nadmienić należy także, że w Rzeszy Niemieckiej Karolinę, która zawierała przepisy ścigania czarownic, uchwalił katolicki cesarz Henryk Habsburg z Wiednia. Więc mylą się ci, którzy uważają, że czarownice skazywała inkwizycja, a także ci, którzy mówią, że czarownice skazywali protestanci. Czarownice zabijała ciemna strona człowieczego charakteru. Dlaczego nie opowiadałem o Sydonii? Nie opowiadałem o Sydonii, żeby nie spoilować wam treści nowo wydanej powieści pani Elżbiety Herezińskiej. Może za jakiś czas opowiem o Sydonii i szlaku, który wiedzie przez kilka ciekawych pomorskich miejsc. Dlaczego nie opowiedziałem o Krystynie Cejnowie? Bo zrobiła o niej podcast Agnieszka Wajszczyk w swojej serii Zbrodnie prowincjonalne. Świetnie opowiedziana historia, bez happy endu, jak większość historii o czarownicach. Zainteresowanym w opisie odcinka podam link do tego podcastu. Podczas pracy nad podcastem zacząłem rozmyślać nad stereotypem czarownicy. W baśniach jest przedstawiana ona jako czarny charakter, wiedzą i siłą dorównująca mężczyźnie, w przeciwieństwie do pozytywnych tzw. wróżek i czarodziejek. Wydaje mi się, że w czasach polowań ofiarami były kobiety piękne, mądre i szczupłe. Popatrzę na sprawę testu ważenia czarownic. Kobiety nieprzystające do swoich czasów, bo jak się ktoś wyróżnia, to zaraz go trzeba utemperować. Tyle na dziś, dziękuję za uwagę, a podcast dedykuję mojej mamie, nawiązując do Sydonii i naszych wspólnych pomorskich podróży, także do Słupska. Dziękuję za wszystkie wirtualne kawy oraz kciuki i gwiazdki w serwisach streamingowych. Przypominam, że jeśli spodoba się wam podcast, możecie go ocenić w serwisie Spotify, Apple Podcast czy Player FM. Tu oceniacie podcast, miejsca nieoczywiste, nie odcinek, lewy górny róg. To pomaga mi w realizowaniu celu dotarcia do jak największej liczby osób z opowieścią.